Więc tak, z zawodu jestem informatykiem i właśnie moja żona poprosiła mnie, ażebym dzisiaj coś powiedział na temat zaangażowania społecznego człowieka i w ogóle roli społecznej człowieka na podstawie adhortacji Ojca Świętego Familiaris Consortio. Sobie usiądę. I może zacznę od początku pontyfikatu Ojca Świętego. Pewnie pamiętacie homilię, jaką wygłosił na Placu Zwycięstwa w Warszawie w roku 1979. Pamiętamy co najmniej chyba te słowa: niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, prawda? Pamiętamy to. Czyli mowa jest o tym, ażeby ten świat, w którym żyjemy, żeby się zmieniał. Słuchając tą homilię, przykuły mnie jeszcze inne słowa. Ja je może zacytuję. Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł w rozwój człowieka, człowieczeństwa, jego świadomości, serca i sumienia. Ta homilia była o roli Chrystusa w dziejach narodu, w dziejach społeczeństwa, a tu mamy taki zwrot, że człowiek żyje w społeczeństwie i otrzymuje od niego bardzo wiele. Zobaczcie, społeczeństwo kształtuje człowieka, właśnie jego człowieczeństwo, ale jego serce i sumienie, czyli bardzo głęboko. Jesteśmy jak gdyby częścią tej wspólnoty społecznej, narodowej, w jakiej funkcjonujemy, w jakiej żyjemy. Na początku pontyfikatu Ojciec Święty powołał synod w roku 1980, synod biskupów, który miał zająć się pochylić nad małżeństwem i rodziną oraz zastanowić się, jakie zadania, jaka jest rola małżeństwa, jakie zadania pełni. Ten synod obradował i na końcu tego synodu papież sformułował w roku 81 dokument, który jest częścią społecznej nauki Kościoła, Familiaris Consortio. Była adhortacja apostolska. Możemy to tłumaczyć jako partnerstwo rodzinne, jako wspólnota rodzinna, relacja, braterstwo, zespół. Czyli jakaś taka wspólnota i jak gdyby ideą napisania tej adhortacji było to, w jaki sposób ta wspólnota ma funkcjonować i żyć. Ta adhortacja była bardzo oparta na przekazie ewangelicznym, na pierwotnym biblijnym przekazie. W trakcie prac synodu i później tutaj chciałbym wspomnieć, że brał udział biskup Kazimierz Majdański. On był w tym czasie członkiem papiejskiej rady do spraw rodziny, a biskup Majdański przez długi czas pełnił ważną rolę tutaj w naszym kościele polskim jako przewodniczący rad do spraw rodziny i był jednym z ojców duszpasterstwa rodzin, dlatego o nim tutaj wspominam. I on jako ksiądz arcybiskup, profesor, doktor habilitowany, wymieniam te tytuły, założył Instytut do Spraw Rodziny, Instytut Studiów nad Rodziną konkretnie w roku 75. I to jest czołowa placówka, która się zajmuje problemami rodziny w Polsce. I od 2006 roku ten instytut stał się jako Wydział Studiów nad Rodziną częścią Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wracając do adhortacji, chciałbym jeszcze nawiązać do czasów współczesnych i do papieża Franciszka, który też na początku swojego pontyfikatu zajął się małżeństwem i rodziną. I również powołał synod w latach 2014-2015 i napisał adhortację Amoris Laetitia, czyli radość miłowania. Jak gdyby rozwinął nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II właśnie w takim kierunku pochylenia się nad miłością, nad cechami miłości. W tej encyklice bardzo, bardzo fajnie opisał na podstawie hymnu do miłości te cechy miłości. Miłość cierpliwa, jest łaskawa, jest i tak dalej, znamy ten hymn. Bo jeżeli mówimy o rodzinie, o sprawach społecznych, musimy jak gdyby wyjść od podstaw, czyli od miłowania. Od miłowania jednej osoby przez drugą osobę. Jeżeli my mówimy o miłowaniu, to warto się zastanowić, czym jest miłość. Ja sobie zerknąłem do katechizmu Kościoła katolickiego i sobie takie wypunktowałem, co katechizm mówi na temat miłości. Więc pierwszym i naczelnym jak gdyby stwierdzeniem jest to, że Bóg jest miłością. Miłość jest pierwszym darem zawierającym wszystkie inne. I miłość jest cnotą teologiczną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego. Tych tekstów o miłości jest więcej, ale zastanawiając się nad istotą Boga i nad tym, jak Bóg jest wyobrażony w naszej religii, widzimy, że Bóg objawił się nam w kilku osobach, w trzech osobach. Tutaj mamy ikonę Andrzeja Lublerowa, Trójca Święta. Jest ona trochę nietypowo przedstawiona, gdyż zwykle mamy Boga Ojca, jakiegoś starca, Jezusa najczęściej albo w żłóbku, albo na krzyżu, Ducha Świętego jako gołębice, a tutaj osoby boskie przedstawiane jako osoby anielskie, bardzo podobne do siebie. Zauważmy, nie wiem czy tak widać z daleka, że nawet twarze są bardzo zbliżone. To są osoby, które się w siebie wpatrują. Nawet komentatorzy tego zobrazowania nie są do końca zgodni, która osoba jest która w tej ikonie. Wiecie, zwykle ikony, jeżeli są wizerunkami osób, to te osoby są podpisane. Niedawno byliśmy tutaj za nią w Salonika, gdzie oglądaliśmy w starych kościołach mnóstwo ikon i właśnie każda ikona, każda osoba na ikonie miała swój podpis i było wiadomo, kogo przedstawia. Natomiast tu ta ikona jest inna. Te osoby na tej ikonie nie są podpisane. I właśnie Bóg jest wieloosobowy dlatego, żeby mógł kochać, bo miłość skierowana jest zawsze do drugiej osoby. Do drugiej osoby. I to jest ważne, jeżeli chcemy się zastanowić nad naszym życiem w małżeństwie i naszym życiem społecznym. I jeszcze takich parę tekstów odnośnie miłości i Trójcy Świętej jako wspólnoty osób. Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest to oczywiście tajemnica, dlaczego jest jeden Bóg i nam się objawił w trzech osobach. I bardzo ważne, że wszyscy ludzie wezwani jesteśmy do tego samego celu, którym jest Bóg. I istnieje pewne podobieństwo między jednością osób boskich a braterstwem, jakie ludzie powinni zaprowadzić między sobą. Jest to pewna relacja. Widzimy na tej ikonie osoby boskie się w siebie wpatrują i tutaj wspólnotę rodzinną, gdzie osoby też się wpatrują w siebie. I jeszcze parę takich tekstów z chrześcijańskich odnośnie miłości, że miłość jest zawsze pragnieniem dobra drugiej osoby. Jest podstawowym źródłem szczęścia. Wypływa z miłości Boga, będąc darem darmo otrzymanym. Ma swoją kontynuację w miłości bliźniego. I stanowi wolną decyzję duszy rozumnej. Jest więc możliwa wyłącznie między osobami. I to jest taki fundament, jeżeli chcemy w ogóle rozważać naszą relację pomiędzy osobami, relację społeczną. Bo właśnie z miłości międzyosobowej wynika potrzeba tworzenia relacji. I teraz wracamy do familiaris consortio. Ona się składa, ta adhortacja, z takich czterech zasadniczych części. Blaski i cienie rodziny w dobie obecnej. Jest to pewna diagnoza, jak rodzina wygląda. Ta encyklika powstała ponad 40 lat temu i rzeczywiście sytuacja się wiele nie zmieniła, a na pewno nie jest lepsza niż w tym czasie, kiedy nasz papież Jan Paweł II pisał tę encyklikę. Druga część to jest taki obraz, jak się wydaje, jaki jest zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny. Taki opis, powiedzmy sobie, nazwijmy to, małżeństwa doskonałego. I w trzeciej części, którą się bardziej zajmiemy, znajdują się zadania rodziny chrześcijańskiej, czyli takie praktyczne wskazówki, do czego powołana jest rodzina, małżeństwo i co powinna w życiu wykonywać, jak jest zadaniowana. I ostatnia część jest związana już z takim w miarę praktycznym, pastoralnym działalności duszpasterstwa rodzin. Rodzina jest szkołą miłowania. Jest czymś, co jak gdyby zapoczątkowuje proces uczenia człowieka, ażeby stał się bardziej człowiekiem, ażeby mógł zacząć kochać. Mówiliśmy sobie, że miłość jest łaską, ale za świętym Ignacym można zauważyć, że łaska buduje się na naturze. Dlatego, żeby ta łaska miłości w nas jak gdyby rozkwitła, ona musi być wypracowana. Wypracowana naszą wolą, wypracowana w szkole rodziny, w której się ona kształtuje. Pewne rzeczy dostajemy jak gdyby na sposób przyrodzony w naszych genach, naszym DNA. Ja jako informatyk patrzę na to jako program naszego życia, który jest dany, który jest stworzony zaraz w momencie poczęcia, chwilę potem tworzy się ten program z DNA matki i ojca. Natomiast jest jeszcze inny program, który się buduje w naszym mózgu w oparciu o sieć neuronową. Nasz mózg jest bardzo elastyczny i on się kształtuje od początku. Formujemy nasz mózg, nasze działania w ramach kultury, którą poznajemy, w ramach procesu wychowania w rodzinie. I tak jak zostanie człowiek ukształtowany od małego, tak potem funkcjonuje. Albo zostanie przygotowany do tego, aby kochać, aby wyjść do innej osoby, aby upodabnić się koniec końców do Boga, albo nie, albo zostanie upodobniony do zwierzęcia, tak? Nie zostanie wyuczony tej cechy miłowania, czyli daru samego z siebie drugiej osobie. I ten proces właśnie zachodzi w rodzinie, która jest takim inkubatorem miłości. Czymś, jednostką, w której ta miłość się jak gdyby kształtuje i wykuwa. Przyjrzyjmy się może za adhortacją, co dobrego, co złego w ostatnim czasie dzieje się z małżeństwem i rodziną. Więc papież zauważył, że czasy współczesne noszą dużą wolność osobistą każdej jednostki i to postrzega jako pozytyw, gdyż wcześniej często było tak, że człowiek był poddany tudzież warunkom egzystencjalnym, albo warunkom, nie wiem, władzy, gdzie był bardzo ograniczony w swoich działaniach, w swoich decyzjach i to nie kształtowało człowieka w sposób poprawny. Dzisiaj człowiek w dużej mierze sam może kształtować swoje życie, życie swoich bliskich zgodnie z tym, co sam zamierza. I tak samo może kształtować swoje życie międzyosobowe z małżonką, z mężem. W tej chwili jest tak, że małżonkowie zwykle obierają siebie z własnego, wolnego wyboru. Kiedyś małżeństwa były bardziej aranżowane przez rodziców. I ta relacja międzyosobowa często była słabsza niż teraz mogłaby być, kiedy małżonkowie mogą się rzeczywiście bardzo dobrze poznać. Jeszcze przed małżeństwem mogą wymieniać swoje doświadczenia, swoje wizje. I to są takie bardzo pozytywne elementy. Natomiast widzimy również, że są elementy negatywne współczesności. Na przykład zanik autorytetu rodziców. Widzimy pewien zanik tego, co nazywam pewnym procesem międzypokoleniowym, relacją międzypokoleniową. W czasach, kiedy była pisana ta adhortacja, papież mówił o elementach środków przekazu, które jeszcze nie były tak rozwinięte jak obecnie, które jak gdyby powodują, że młody człowiek wyrasta w innym środowisku informacyjnym niż wcześniej. Wcześniej wyrastał w rodzinie, w tym środowisku informacyjnym rodziny i ona go kształtowała w sposób silniejszy. Inny publicysta, Krzysztof Karol, mówi, że ten proces załamał się w czasie, kiedy się zaczęła kształtować tak zwana kultura młodzieżowa, która oderwała młodych ludzi od kultury osób dorosłych i jak gdyby zerwała tą relację. Dlatego dzisiaj rodzice też nie są aż takimi autorytetami dla młodzieży, gdyż ona czerpia swoje autorytety poza rodzinę. Tak? Dzisiaj mamy sytuację, gdzie wszedł internet, gdzie to środowisko informacyjne jest bardzo, bardzo bogate i jak gdyby wchodzi w rodziny i kształtuje nie zawsze tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali. Innym problemem współczesności jest błędne pojmowanie wolności. Wolności jako skierowanej ku sobie samym. Zobaczcie, że w tej chwili kształtuje się taką jak gdyby kulturę, że człowiek musi się samorealizować, musi się samemu spełniać, właśnie żeby się lepiej poczuł. I ta kultura w zasadzie jest skierowana na człowieka, ale w ramach jego egoizmu. Nie w ramach ofiary ze swojego życia dla drugiej osoby. I to błędne pojmowanie miłości, nakierowania właśnie uwagi człowieka, która jest skupiona na sobie samym, powoduje to, że relacje społeczne ulegają osłabieniu. I najważniejsza relacja to jest relacja małżeńska, która też ulega osłabieniu. I współcześnie, jako skutkiem tego złego pojmowania wolności, jest wkroczenie egoizmu w relację małżeńską i nietrwałość tej relacji małżeńskiej. Jest to postrzegane jako wielkie zagrożenie również dla samego człowieka w kontekście zbawienia, ale również w kontekście budowania społeczności. Ja może tutaj zacytuję wprost z adhortacji. Ukorzenie tych negatywnych objawów często leży skażone pojęcie i przeżywanie wolności, rozumianej nie jako zdolność do realizowania prawdziwego zamysłu Bożego wobec małżeństwa i rodziny, ale jako autonomiczna siła utwierdzająca w dążeniu do osiągnięcia własnego, egoistycznego dobra, nierzadko przeciw innym. I to jest taki fundament zła, tak to nazwę, które niszczy gdyby współczesną kulturę, małżeństwo i społeczność, w której żyjemy. Przejdę teraz do tego, nad czym mamy się bardziej zająć, czyli zadaniami rodziny chrześcijańskiej. I te zadania przez Ojca Świętego zostały ujęte w takie cztery punkty. Chciałbym zwrócić też uwagę na ich kolejność, bo jak gdyby jedno wynika z drugiego. Pierwsze to jest tworzenie wspólnoty osób, czyli budowanie relacji na początku pomiędzy małżonkami i potem też szerszej. Drugie to jest służba życiu, czyli uczestnictwo w prokreacji. Ta kolejność została jak gdyby wyciągnięta przez Ojca Świętego jeszcze z czasów biblijnych, bo później w Kościele bywało tak, że ta służba życiu, że prokreacja była wydobywana jako na pierwszym miejscu w zadaniach małżeńskich, ale Ojciec Święty przywrócił jak gdyby na pierwszym miejscu zadanie tworzenia wspólnoty osób, bo tylko we wspólnocie osób, we wspólnocie miłujących się osób nowe życie może wzrastać w sposób prawidłowy. Trzecim zadaniem jest uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa, czyli dar nas jako osoby szerzej, nie tylko w ramach naszej rodziny, ale szerszemu społeczeństwu. I czwarte, uczestnictwo w życiu i misji Kościoła. I te cztery punkty, te cztery zadania są pewnym takim elementarzem dla rodzin, dla małżonków. My jako małżonkowie chrześcijańscy powinniśmy jak gdyby nieustannie mieć przed oczami te zadania, które powinniśmy pełnić, bo to jest taka praktyczna szkoła, praktyczna realizacja szkoły miłości. Może przyjrzyjmy się jeszcze samym tworzeniu wspólnoty osób. Ono zaczyna się od małżonków. Gdyby pierwszą decyzją o wejściu w małżeństwo jest decyzja każdej osoby, żeby zostawić troszeczkę swojego komfortu i wejść w relację z drugą osobą. To wymaga na pewno wysiłku, wyrzeczenia, bo miłość jest pewnym wysiłkiem. Relacja między małżonkami musi być oparta na relacji opartej na miłości, czyli na wzajemnym darze, oddaniu, bezinteresowności, poznaniu siebie. Małżeństwo, rodzina jest jedynym miejscem bezinteresownej służby. Pomiędzy małżonkami winien zaistnieć dialog tak, ażeby małżonkowie poznali siebie w sposób dogłębny, w sposób intelektualny, fizyczny, psychiczny, ażeby rzeczywiście upodabniali się do tego obrazu ikony, którą widzieliśmy na początku, ażeby budowali tą jedność miłości. I Ojciec Święty też wyszczególnia pewne takie cechy, które różnicują mężczyznę i kobietę, bo musimy sobie powiedzieć, że oczywiście niektórzy mówią, że nie ma nic bardziej odległego niż mężczyzna i kobieta, ale nasze cechy są w zasadzie komplementarne, uzupełniamy się, ale też różnimy. W adhortacji Ojciec Święty jak gdyby wskazuje, że mężczyzna powinien być pewnym takim zabezpieczeniem życia domowego, powinien stanowić taką opokę, dawać bezpieczeństwo, chronić się przed światem zewnętrznym. To są takie cechy mężczyzny, cechy kobiety. Kobieta jest bardziej skierowana właśnie do relacji międzyosobowej, do gniazda rodzinnego. Mówi się, że kobieta jest kapłanką ogniska domowego. Ona jest jak gdyby bliżej osób. I mimo, że obecnie też bardzo często, czy też zawsze kobiety też angażują się w życie zawodowe, to jednak mają bardzo niezastąpioną rolę w kształtowaniu życia małżeńskiego i ogniska domowego. I ten świat miłości, który próbują tworzyć mężczyzna i kobieta jako małżonkowie, w ten świat miłości wchodzą w sposób naturalny dzieci, ale wchodzą osoby też inne, starsze, dziadkowie, którzy powinni zostać włączani w ten obszar miłości, który stanowił małżeństwo. Mamy obecnie, w naszej kulturze wykształciła się taki model rodziny nuklearny, taki dwupokoleniowy, to znaczy rodzice i dzieci, ale zdarza się, że też osoby starsze są włączane w rodzinę. My teraz mamy też taką sytuację z naszą Anią, że mamy chorego teścia na Alzheimera, on przyszedł i jest teraz w naszym gospodarstwie domowym i staliśmy się właśnie taką rodziną wielopokoleniową. Drugim takim elementem, zadaniem małżeństwa i rodziny jest służba życiu, czyli przyjęcie nowego życia, przyjęcia dzieci. Jest to nasz przywilej stanu, w zasadzie zarezerwowany tylko dla małżeństwa. Takim ważnym elementem jest jak gdyby pragnienie przekazywania życia. Myślę, że o tym Jacek będzie mówił troszeczkę więcej. Tutaj w kontekście tej adhortacji zwróciłem uwagę, jak papież pisze o pewnym procesie, który rozpoczyna się właśnie z chwilą, kiedy małżonkowie pragną mieć dzieci, podejmują akty małżeńskie, w wyniku których dziecko przychodzi na świat. I ten cały proces jest jak gdyby jednością i na żadnym etapie tego procesu, od jak gdyby zamysłu aż do stworzenia, że dziecko jest na świecie, na żadnym etapie tego procesu człowiek nie może w sposób sztuczny przerywać tego procesu, bo to jest sprzeczne z zamysłem Bożym, z miłością Boga, z miłością człowieka do dziecka. Gdy dziecko przychodzi na świat, takimi zadaniami, przed którymi stoją małżonkowie, jest właśnie ukształtowanie tego dziecka, nauczenie go kochać, nauczenie go relacji z innymi osobami. Na początku oczywiście jest okres opieki nad dzieckiem, on jest taki, powiedzmy sobie, stosunkowo prosty, natomiast później przychodzi trudniejsze etapy wychowania. Dziecko dojrzewa, musimy mieć odpowiednią relację z dzieckiem, z dziećmi. A żeby ukazywać to piękno małżeństwa i piękno drugiego człowieka. Teraz może jeszcze zobaczmy, jak te zadania wspólnoty osób i służby za życiu w jaki sposób na siebie oddziaływują. Więc jeżeli małżeństwo utworzy właściwą wspólnotę miłości, jest to wspaniałym darem dla dzieci, bo dzieci mogą w takiej wspólnocie wychowywać się w sposób bezpieczny, mogą nauczyć się miłości, mogą nauczyć się poprzez widok kochających rodziców, czyli mają takie wspaniałe środowisko wzrostu. Natomiast w drugą stronę małżonkowie też otrzymują pewne dary od dzieci. No, na pewno dzieci są jakimś takim poczuciem spełnienia dla małżonków. My mówimy z Anią, że mamy czas odpłaty, bo to już nasze dzieci też już są dorosłe. No, z czasem stają się wsparciem, na starość służą opieką. Współcześnie mamy pewne systemy społeczne, które taką opiekę zapewniają, jak na przykład system ZUS-owski, który wydaje się, że dzieci nie są potrzebne do opieki, bo mamy gwarancję państwa, że dostaniemy emeryturę. Ale to tak zupełnie nie jest, bo system ZUS-owski, zresztą każdy inny system państwowy opieki nad zabezpieczenia osób w wieku starszym opiera się na pracy osób młodszych, opiera się na relacji międzypokoleniowej. Właśnie osoby młodsze w sile wieku pracują i świadczą opiekę osobom starszym. I w ten sposób przez ten system państwowy jak gdyby miękko przechodzimy do tego, czym jest w ogóle społeczeństwo i relacje społeczne. Wyszliśmy od rodziny. Rodzina jest definiowana jako taką podstawową komórkę społeczną. To już znamy. Jest to taki najmniejszy moduł, w którym kształtują się jak gdyby postawy społeczne, postawy relacji do drugiego człowieka. Młody człowiek, wychodząc z rodziny, widzi, że musi w jakiś sposób ustosunkować się do drugiego człowieka i musi też coś z siebie dać drugiemu człowiekowi. W rodzinie kształtują się właśnie poprzez relacje międzypokoleniowe, przez jak gdyby nawiązanie do historii, do tradycji, wartości patriotyczne. To znaczy, że nie dbamy tylko o siebie, o naszych najbliższych, ale dbamy również o wspólnotę wspólnotę społeczną, wspólnotę narodową, w której możemy wzrastać, ale też zobowiązani jesteśmy, ażeby właściwie kształtować tą wspólnotę, ażeby ta wspólnota znowu w relacji do małżeństwa, do poszczególnej osoby dawała właściwe środowisko i właściwie kształtowała członków społeczeństwa. Musimy kształtować też właściwe postawy ekonomii. To już się kształtuje w rodzinie i wzajemnym relacjom. Społeczeństwa mogą być oparte o różne takie modele, takie cechy cywilizacyjne. Ja wspomnę może tutaj o taką postać jak Feliks Konieczny. To był etnograf, badacz żyjący 100 lat temu, który badał różne społeczeństwa i wartości, na których się opierają, i zdefiniował pewne takie grupy cywilizacyjne. My należymy według Feliksa Koniecznego do cywilizacji łacińskiej, w którym prymat naszego postępowania jest oparty o zasady etyczne, o to, co mamy w sercu, o to, co mamy w sumieniu. I przepisy prawa stanowionego stanowią jak gdyby element wtórny. Dlatego na przykład tak bardzo trudno nam się jest pogodzić, jeżeli władza ustanawia przepisy, które są sprzeczne z naszym sumieniem. Na przykład chociażby prawo do zabijania dzieci. No jest to coś, co po prostu burzy nasze serce i sumienia i absolutnie nie możemy się z tym pogodzić, jeżeli takie prawo jest ustanowione. Wynika to z tego, żeśmy wyrośli właśnie w takiej tradycji, gdzie serce i sumienie jest właśnie tym prymatem. Prymatem są postawy etyczne. Innym modelem cywilizacji jest cywilizacja, którą Konieczny nazwał cywilizacją bizantyjską, w której następuje prymat prawa nad sumieniem. Gdzie można sobie wyobrazić, że prawo stanowione może być zupełnie dowolne. I tak jest w niektórych innych państwach. Na przykład, nie wiem, podam przykład, Niemiec hitlerowskich, gdzie zostały prawa norymberskie ustanowione, gdzie można było Żydów traktować jako obywateli drugiej kategorii, i ustawy norymberskie doprowadziły w zasadzie do prawa do zabijania Żydów i ich prześladowań. I to w zasadzie zostało tu przyjęte, nie powiem, że naturalnie, ale wśród tych, którzy funkcjonowali w duchu cywilizacji bizantyjskiej, właśnie jako coś nowego i że trzeba się, coś normalnego i że trzeba się temu podporządkować. Dla nas byłoby to bardzo dziwne i niezrozumiałe i byśmy się z pewnością buntowali, jeżeli chodzi o takie stanowienie prawa. Jeszcze przytoczę tutaj parę tekstów wprost z adhortacji. W rodzinie rodzą się obywatele i w niej znajdują swoją pierwszą szkołę cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. Umacnianie autentycznej i dojrzałej komunii osób w rodzinie staje się pierwszą i niezastąpioną szkołą życia społecznego. Widzimy, że to, co otrzymujemy w rodzinie, tą naukę życia, powinniśmy jak gdyby przekazać szerszemu społeczeństwu. Pierwszą instytucją są takie stowarzyszenia rodzinne, które umożliwiają łączenie się rodzin, osób, żeby wykonywać dzieła, które sama rodzina nie jest w stanie wykonać. Zresztą cała nauka społeczna Kościoła formułuje pewną zasadę pomocniczości, że państwo czy też instytucje nie mogą zastępować rodziny, nie mogą wchodzić w to, czym rodzina jest, ale powinny tylko wspomagać w tych obszarach, gdzie rodzina sama w sobie nie może pomóc, nie może jak gdyby zafunkcjonować. Życie społeczne, które tworzymy, one powinno służyć temu, aby stwarzać lepsze warunki dla nas samych, dla naszych dzieci, dla nowych pokoleń, ażeby tą ziemię, w której chodzimy, w której żyjemy, ażeby stawała się coraz lepsza, coraz przyjaźniejsza, abyśmy mogli coraz bardziej kochać i być kochanym. W tej adhortacji papież też formuje pewne prawa, którym rodzina powinna być jak gdyby obdarowana przez system społeczny, przez państwo. Te prawa, one powinny istnieć, ale też o te prawa powinniśmy zabiegać jako małżonkowie. I chciałbym może tutaj wyszczególnić parę takich podstawowych elementów. To znaczy rodzina, małżeństwo ma prawo do istnienia i rozwoju sama w sobie, tak? Ma prawo istnieć. Rodzina ma prawo do intymności życia rodzinnego, czyli powinna mieć miejsce, w którym to życie małżeńskie i rodzinne się odbywa. Tu jest oczywiście kwestia bardzo praktyczna, jeżeli chodzi o dostępność mieszkań. Widzimy też w naszym kraju, ale nie tylko w państwach czy zachodnich, czy wschodnich, problem dostępności mieszkań i to, że trudność pozyskania mieszkania przez osoby młode jak gdyby odkłada decyzję o wejściu w związek małżeński, o posiadaniu dzieci. To prawo do miejsca, w którym małżeństwo może się rozwijać, jest dosyć ważne. Jest prawo do bezpieczeństwa politycznego, ekonomicznego, do bezpieczeństwa zewnętrznego. Mamy prawo być chronieni. My żyjemy w kraju, który póki co, daj Boże, rozwija się w sposób pokojowy i nic nam na chwilę dzisiejszą nie zagraża, ale widzimy, co się dzieje na wschodzie, że tam sytuacja zewnętrzna w zasadzie uniemożliwia normalne życie człowieka, co dopiero zakładanie i rozwój małżeństwa i rodziny. Te prawa, o których mówię, oczywiście wymagamy od społeczności państwowej, ale też musimy wiedzieć, że sami powinniśmy wnosić coś, ażeby te prawa jak gdyby były przestrzegane, czyli sami my musimy wnieść wkład, jeżeli mówimy na przykład o bezpieczeństwie, też jakiś wkład w bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o prawa, czytamy dalej, oczywiście jest prawo do decydowania o odpowiedzialności do przekazywania życia, to znaczy do tego, czy i kiedy możemy mieć dzieci. Tu państwo nie powinno się jak gdyby wtrącać. Widzimy też przykłady takich sytuacji, na przykład Chiny, gdzie ustanowiono prawo do jednego dziecka i to prawo trwało przez 40 lat. W tej chwili ono jest zniesione, ale widzimy, jakie skutki wniosło. W tej chwili rodzina chińska jest oczywiście w modelu, dominuje model 2+1, już od długiego czasu. I ten model zaskutkował tym, że w tej chwili ludzie młodzi, ale już ludzie starsi, to już to jest przecież 40 lat, nie mają rodzeństwa, sióstr, braci, nie mają kuzynów i żyją w oderwaniu od takich relacji międzyosobowych. I widzimy, badania społeczne w Chinach pokazują to, że ci młodzi ludzie nie mają z tych relacji międzyosobowych, nie chcą zakładać rodzin, nie chcą mieć dzieci, bo jak gdyby nie mają, nie wyrośli w takiej kulturze rodziny. U nas w Polsce rzeczywiście też rodzi się bardzo mało dzieci, ale jeżeli są badania społeczne prowadzone, to pokazują, że Polacy jeszcze chcą mieć dzieci. deklaratywnie, chcą mieć, że uznają to za dużą wartość. Natomiast w Chinach już tak nie jest. I prognozy, na przykład jeżeli chodzi o rozwój demografii chińską, są zaskakujące. Mówi się, że za 3 pokolenia Chińczyków będzie już tylko połowa tego, co jest obecnie. Czyli mamy w głowie coś takiego, że co czwarte na świecie jest Chińczyk. No, to tak było, a w tej chwili już to jest mniej niż co piąty. Natomiast no, za 2-3 pokolenia to będzie co 10, co 20. Dalszym prawem rodziny jest prawo do wychowania dzieci według własnych tradycji i wartości religijnych, społecznych, kulturowych i w to również państwo czy zewnętrzne organa nie mogą się jak gdyby wtrącać. Prawo do zrzeszania, prawo do opieki nad osobami starszymi i wiele innych praw już tutaj nie będę cytował, ale w każdym razie istotne jest to, że z tych praw my korzystamy. Tych praw się jak gdyby domagamy. Ale żeby te prawa rzeczywiście mogły być, mogły funkcjonować, musimy sami o to zadbać. Bo jeżeli sami o te prawa nie zadbamy, sami nie zadbamy o reprezentację ludzi, którzy te prawa nam zapewniają, reprezentację w ciałach przedstawicielskich, społecznych czy też parlamentarnych, to praktyka jest taka, że te prawa będą jedno po jednym z tych praw będą nam zabierane w różnych okolicznościach. Dlatego musimy o nie zabiegać, domagać się i o te prawa zabiegać. Zauważmy, że... Ach, jeszcze taka dygresja odnośnie relacji między rodziną a społeczeństwem. Zobaczcie, że rodzina kształtuje młode osoby i kształtuje przez te młode osoby właściwe relacje społeczne między osobami w naszym narodzie, naszym społeczeństwie. Jeszcze może parę słów powiem tego, jak się kształtowały narody. Więc taką podstawową jednostką jest oczywiście społeczeństwo. Podstawową jednostką jest małżeństwo. W wiekach średnich małżeństwa, wspólnoty takie rodzinne łączyły się w szczepy, takie luźno powiązane związki, mieszkające zwykle na jakimś ograniczonym terenie. Struktury między nimi były akurat u nas dosyć takie egalitarne, nie wiem, może pamiętamy takie struktury jak opola, struktury ekonomiczne, wzajemnego wspierania się. Ale te szczepy okazały się za słabe, szczególnie jeżeli chodzi o zagrożenie zewnętrzne i one się łączyły w plemiona. Gdzie na czele takiego plemienia stawał, no z dzisiejszej perspektywy mówimy, książę i zapewniał bezpieczeństwo zewnętrzne. I potem te plemiona łączyły się w większe organizmy. Dzisiaj mówimy o organizmie narodowym, ale nasz naród w zasadzie zaczął się kształtować dopiero, nie wiem, od tam XIV wieku praktycznie, jako naród, jako Polska, jako Polacy zaczęliśmy się utożsamiać ze sobą nawzajem, szczególnie tutaj wojny z zakonem krzyżackim doprowadziły do takiej jedności i zwarcia na naszego społeczeństwa w jak gdyby jeden naród, że czuliśmy się Polakami. I w tej chwili nasza struktura społeczna jest taka, że nie ma już tych form pośrednich. Żyjemy właśnie w rodzinach i jest w zasadzie od razu forma nadrzędna, wspólnota narodowa, która łączy nas przede wszystkim przez język i kulturę, naszą historię, z której żeśmy wyrośli. I właśnie rodzina kształtując obywateli dostarcza właściwe postawy społeczne, aby członkowie społeczeństwa nie spierali się, nie kłócili się tak jak jest to obecnie, ażeby budowali jak gdyby jedność społeczną. Natomiast społeczeństwo, naród zapewnia rodzinie właściwie bezpieczeństwo, pomoc i warunki zewnętrzne, żeby rodzina mogła się prawidłowo rozwijać. Mm. Są takie dwa modele jak gdyby życia społecznego, które w nauce społecznej Kościoła w zasadzie zostały skrytykowane. Pierwszy model jest to model życia takiego kolektywnego, które przeżywaliśmy sami w okresie komunizmu, gdzie ta wolność osobista była troszeczkę zmniejszana i państwo narzucało pewne normy życia i bardzo ich pilnowało przez cenzurę, czy tudzież inne formy jak gdyby przymusu bezpośredniego. I ten model życia został odrzucony przez nasze społeczeństwo w roku 1989 jako model niewłaściwy. I przyjęliśmy jako w ramach odreagowania model liberalny, który wniósł oczywiście większą wolność osobistą, niemniej jednak wniósł takie elementy jak większe odseparowanie się osób od siebie. Mówiło się, że każdy jest kowalem swojego losu i każdy ma zadbać o siebie. I co doprowadziło do tego, że społeczeństwo się mocno zatomizowało i żyjemy w zasadzie jako takie osobne jednostki. I taka postawa również w nauce społecznej jest skrytykowana. Chciałbym wrócić może jeszcze do okresu pierwszej Solidarności. My go czasami troszeczkę tak idealizujemy, ale jak sobie poczytamy biografię osób, czy też w jaki sposób funkcjonowała, tam ludzie rzeczywiście poczuli się odpowiedzialni za siebie nawzajem. Ludzie, liderzy poświęcali siebie swój wolny czas dla pomocy innym. I rzeczywiście to było takie spontaniczne i takie, tak, takie wolne, takie z serca. Dzisiaj czasami wydaje się to nie do pomyślenia, żeby właśnie poświęcić swój czas, żeby pomagać innym, obcym osobom potrzebującym. Dlatego ten model liberalny, który się wykształtował w tej chwili, nie jest takim super modelem i rzeczywiście powinniśmy poszukiwać czegoś pośredniego. Może by to nazwać, poszukiwać trzeciej drogi, ale nie mylmy z współczesną formacją. W każdym razie poszukiwać takich rozwiązań, które właśnie drzemią w nauce społecznej Kościoła, które mówią o tym, z jednej strony o gwarancjach dla wolności osoby i gwarancjach, nie wiem, dla praw własności, a z drugiej strony nad pochyleniem się nad potrzebującymi i aktywnym działaniem na rzecz właśnie tych, którzy potrzebują, na rzecz właśnie prawidłowego kształtowania się ostatecznie człowieka w małżeństwie i w rodzinie. Aczkolwiek też mówiąc o czasach współczesnych trzeba zauważyć pewne pozytywne elementy. Mnie na przykład osobiście cieszy, jak widzimy zbiórki dla na przykład chorych dzieci. Ludzie bardzo są ofiarni, tak akcyjnie podejmują takie zbiórki, to jest fajne. I bardzo też fajne jest, jak zaczęliśmy pomagać potrzebującym osobom przyjeżdżającym do nas z Ukrainy. Podobno większość z nas Polaków w jakiś sposób pomagało tym osobom, naszym braciom, sąsiadom. Czy przez jakieś wsparcie materialne, czy przez pomoc osobistą. I to fajnie było na to patrzeć. Jeszcze na koniec wspomnę tylko o czwartym zadaniu, jako uczestnictwo w życiu i misji Kościoła. To znaczy każda rodzina jest powołana do tego, żeby kształtować siebie nawzajem w duchu miłości, w duchu Ewangelii, przekazywać Ewangelię swoim dzieciom, i w ten sposób kształtować jak gdyby wspólnotę Kościoła, w którym żyjemy. Kościół to nie tylko kapłani, ale to przecież my również. I Kościół będzie taki, jakim my jesteśmy, jak ukształtujemy nowe pokolenie do służby w Kościele. Jeszcze na koniec te cztery jak gdyby zadania. Tworzenie wspólnoty osób, służba życiu, uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa i uczestnictwo w misji, życiu i misji Kościoła. I wydaje mi się, że warto, żeby te cztery elementy, cztery zadania były w naszym sercu, ale też, żeby jak gdyby mówić o tym i pokazywać te zadania szczególnie młodym osobom, młodym małżonkom, które wchodzą w życie rodzinne, ażeby mniej więcej miały obraz, wiedziały, co robić, ażeby zbudować dobre małżeństwo, dobrą rodzinę i dobre społeczeństwo. A wszystko to, mając na uwadze nasz wzór Boga, Boga miłości, miłości międzyosobowej. To tyle, to dziękuję bardzo.